bo jedzmy sobie dobrze. Partnerem audycji jest dietetyk Michał Malinowski.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa, dietetyka klinicznego, zaznaczę, bo to bardzo ważne. Panie Michale, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy trochę o problemach z nadwagą, z otyłością, skąd to się bierze, jaki to jest przede wszystkim trudny proces i jak nie należy oceniać ludzi, którzy mają nadwagę i nie dawać im złotych rad w stylu jedz mniej, rzuć cukier, nie wiem, ogranicz mięso i takie różne, można sobie tutaj zdania powklejać. Ludzie, którzy mają z tym problem, wiedzą, o co chodzi, a są też osoby, które mają nadwagę po prostu z przyczyn chorobowych, na przykład pewnego rodzaju leki powodują neuroleptyki na przykład.
Badania to potwierdzają,
Tak, zwiększoną masę ciała. A my dzisiaj mieliśmy porozmawiać o tym, jak się zabrać za ten proces stracenia z głową i zdrowo to zrobić, ale obiecał pan na początku powiedzieć o dwóch zawodnych strategiach, które są, jak rozumiem, bardzo popularne. Tak, ludzie po nie sięgają, chcąc samemu poradzić sobie z problemem zdrowotnym, jakim jest nadwaga.
Najczęściej je łączą, to znaczy myślę, że to jest strategia, która wiąże się z połączenia myślenia o jedzeniu wyłącznie z punktu widzenia kaloryczności oraz opieranie tej strategii na sile woli. Czyli to jest najgorsze połączenie, jakie można sobie zafundować w przypadku próby myślenia o prawidłowej masie ciała. Czyli jeżeli przyjmujemy, że wystarczy aplikacja do liczenia kalorii albo wystarczy zredukować jakąś ilość kalorii, którą zjadamy i do tego dołożyć siłę woli, czyli tą naszą moc, która w nas jest, jeżeli te strategie mają wystarczyć, to jest to absolutnie niesprawdzone, nieprawdziwe i w ogóle myślę, że nie warto zaczynać cokolwiek zmieniać, jeżeli będziemy się opierali na tych dwóch czynnikach.
Ale siła woli, bo tak mnie trochę pan zaskoczył, wydawało mi się zawsze, że to jest bardzo ważny czynnik.
Siła woli jest tą cechą, którą posiadamy w przeciwieństwie do innych zwierząt czy też innych ssaków, prawda? Że potrafimy sobie dozować pewne doznania, potrafimy odraczać tą gratyfikację, ale jest to strategia, która zazwyczaj jest zawodna. To znaczy, ona jest uzależniona od wielu czynników, między innymi od tego, czy jesteśmy wyczerpani, czy mieliśmy udany dzień. Jakby uważa się, że siła woli jest takim zasobem, który po prostu się zużywa w ciągu dnia. Więc zauważmy, że rano się budzimy po pięknie przespanej nocy i mamy wtedy olbrzymią siłę zmiany, prawda? Zaczynamy się odchudzać, a niech to będzie jeszcze poniedziałek po weekendzie, prawda? Kiedy odpoczęliśmy, mamy naładowane nasze akumulatory siły woli. Natomiast wystarczy, że rano musimy zrobić coś, czego nie lubimy, później musimy pójść do pracy, a najchętniej byśmy nie poszli w pracy. Robimy rzecz, którą nie chce nam się zrobić, prawda? I cały czas czerpiemy z tych zasobów naszej siły woli. Później musimy zrobić ten obiad dla rodziny, a właściwie to nam
chcielibyśmy się na przykład pobyć na plaży,
właśnie,
czy w
prawda?
Jakimś
albo
miłym miejscu.
Tak. Więc okazuje się, że ta siła woli po prostu się zużywa i wieczorem ona już jest na tak niskim poziomie, że paczka chipsów albo coś słodkiego z szuflady stanowi dla nas już tak wielką pokusę, że nie jesteśmy w stanie się oprzeć, mimo że o poranku wydawało się, że damy radę. Więc długofalowo opieranie tej strategii redukcji masy ciała, strategii związanej z odchudzaniem, no jest błędne i nigdy nie przynosi pozytywnych rezultatów. I z drugiej strony też myślenie o jedzeniu jako o kaloriach. To znaczy trudno kontynuować ten nasz sposób odżywiania, który nas doprowadził do tej nieprawidłowej masy ciała, z myślą, że go delikatnie zredukujemy, czyli na przykład obetniemy jakąś pulę energii z tych kalorii, które zjadamy, że to wystarczy. To jest absolutnie nieprawdziwe i nigdy się nie sprawdza i słuchanie też o tym, czy też słuchanie rad na przykład osób związanych z fitnessem, ze sportem, że bilans energetyczny jest rzeczą najważniejszą, jest po prostu nieprawdziwe.
Ja rozumiem, że są na to badania, tak?
To jest sprawdzone. Myślę, że to nawet nie chodzi o badania, tylko to chodzi o dowody, prawda? Jeżeli 3 na 5 Polaków ma nieprawidłową masę ciała, a co czwarty z nas ma otyłość. I mówi się o tym, że do 2050 roku te wskaźniki na pewno gwałtownie jeszcze wzrosną. To znaczy, że ta strategia opierania się na kaloriach i na sile woli po prostu jest niesprawdzona i zawsze przynosi nie takie rezultaty, na jakich nam zależy. Prawda też jest taka, że fizjologia naszego organizmu jest po prostu bardzo skomplikowana i jakby przez lata, żeby ludzkość mogła przetrwać, czyli my jako ludzie, żebyśmy mogli na tej planecie żyć i żeby nasz gatunek po prostu nie wymarł, to nasze organizmy wytworzyły możliwości adaptacji do energii, jaką dostarczamy, prawda? Czyli myślę, że to jest z takich pradawnych dziejów umiejętność naszego organizmu do dostosowywania się do energii, jaką mu dostarczamy. Czyli jeżeli kiedyś nie udało nam się upolować jakiegoś mamuta, czy jakiegokolwiek innego zwierzęcia, czy też nie znaleźliśmy jakichś resztek, które moglibyśmy zjeść, to nasze organizmy po prostu wytworzyły taką umiejętność spowalniania tempa przemiany materii i dostosowywania tempa przemian metabolicznych do ilości energii, jaką sobie dostarczamy. I teraz w sytuacji, kiedy na przykład obcinamy gwałtownie ilość energii o na przykład 500 kilokalorii, niech to będzie, prawda? To wydaje nam się, że te 500 kilokalorii nasz organizm powinien spalić z tkanki tłuszczowej, jeżeli wynosi tyle nasz deficyt energetyczny. Natomiast nasz organizm wcale tak nie działa. I on po prostu potrafi nie spalić te 500 kalorii z tkanki tłuszczowej, a po prostu spowolnić tempo przemiany materii. W związku z tym efekt jest taki, że jemy coraz mniej, a nie widzimy żadnego efektu w postaci spadku masy ciała, co w długiej perspektywie prowadzi do załamania tej strategii, powrotu do starych przyzwyczajeń i de facto jeszcze większego wzrostu masy ciała.
No i frustracji ogromnej.
I olbrzymiej frustracji,
tak. O tym też warto pamiętać.
Jakby sugerowanie, czy też polecanie tej metody, tak jak pani zauważyła, jest frustrujące dla osoby, która ją stosuje, dlatego że skoro ta metoda jest tak oczywista i tak prosta, a nam ona nie wychodzi, to znaczy, że coś z nami jest nie w porządku, a nie w tej metodzie, prawda? Traktujemy ją bardzo osobiście i po prostu uczymy się takiej wyuczonej bezradności, czyli takiego stanu, kiedy wkładamy w coś zaangażowanie i pracę, a nie widzimy absolutnie skutków tego działania. Więc strategia redukcji kalorii bez w ogóle zmiany sposobu odżywiania jest strategią, która zawsze skończy się niepowodzeniem.
To już wiemy, co nam nie pomaga, a teraz ta optymistyczna część, bo można stracić sporo kilogramów w sposób rozsądny, mądry i przede wszystkim nieszkodzący organizmowi, bo można też w sposób, przepraszam za kolokwializm, głupi stracić te kilogramy, stosując jakieś drakońskie diety, które potem odbijają się na
naszym zdrowiu
i na tym efekcie jojo, o którym wspominał pan tydzień temu. Więc co zrobić, żeby zrobić to dobrze?
Po prostu trzeba zacząć się dobrze i zdrowo odżywiać. To znaczy zmiana, którą musimy dokonać, musi być czymś więcej niż tylko obcięciem kalorii, które zjadamy. Prawda? Musimy po prostu zacząć uważnie się odżywiać. O tym rozmawialiśmy też w poprzedniej audycji, kiedy dotykaliśmy tematu przetworzonej żywności. Prawda? I rozmawialiśmy też o tym, że powinniśmy starać się zjadać jak najmniej produktów z tej grupy czwartej, czyli tej, która była taką wysoko przetworzoną żywnością. I myślę, że to jest jedna z ważniejszych strategii, prawda? Ciastka, czy też ciasteczka, czy żywność przetworzona po prostu nie rośnie na drzewie, czy też nie rośnie w przyrodzie. I musimy o tym pamiętać i myślenie o tym, że zjedzenie na przykład 100 kilokalorii z ciastka jest dokładnie tym samym, co zjedzenie 100 kilokalorii z pomidorów, ogórka i oliwy, jest absolutną nieprawdą. Więc myślenie o jedzeniu z punktu widzenia kalorii jest drogą donikąd. Więc myślę, że taką najważniejszą strategią, jeżeli chodzi o odchudzanie i o zdrowe odżywianie, jest po prostu zaprzestanie jedzenia żywności przetworzonej i skupienie się na takiej żywności, którą sami sobie przygotujemy w domu.
Czyli wyjście do restauracji?
No, od czasu do czasu, prawda? Znowu, jeżeli oprzemy swoją dietę o codzienne jedzenie w restauracji, to oczywiście ta strategia nigdy nie przyniesie spadku masy ciała. Natomiast jeżeli to wyjście do restauracji będzie nam się zdarzało incydentalnie od czasu do czasu, to nie ma oczywiście w tym nic złego.
No życie ma być też przyjemne.
Jasne,
tym ma to polegać, to znaczy, że my się teraz trzymamy sztywno i nie pozwalamy sobie już na jakieś drobne przyjemności, no to też ta uroda życia trochę spada, tak?
Jasne. I my w gabinetach dietetycznych uczymy jak powinien wyglądać ten zdrowy balans, prawda? Mówi się o tym stosunku 80-20, czyli że 80% to powinno być to takie zdrowe, prawidłowe odżywianie, a 20% to są te rzeczy, które niekoniecznie znajdują się na liście zdrowych produktów. I to już wystarczy do tego, żeby kontrolować swoją masę ciała i żeby nie mieć problemów z nadwagą.
Czyli na przykład jak 80% naszego posiłku dziennego będzie prawidłowa, a teraz jest lato, kończy się wprawdzie powoli, jemy codziennie gałkę lodów, czy to będzie bardzo straszne dla naszego organizmu?
No, nie, bo jeżeli 80-20, prawda, to gałka lodów jest gdzieś tych 20, więc postarajmy się, żeby było też te 80. I to jest strategia, która naprawdę sprawdza się i wszystkim można ją polecić. Natomiast nie znoszę dzielenia czy mówienia na przykład o jakichś cheat mealach z angielskiego, czy też cheat dayach, prawda? Czyli jakby takiego założenia, że my oszukujemy od cheatowania, czy od oszukiwania. Ta strategia też się nie sprawdza.
Ale oszukujemy w jakiś
siebie.
Sposób?
Ja nie, siebie. Znaczy, do końca tego nie rozumiem. Bo wiele osób, jak spotykam się w gabinecie, to się mnie pytają, czy są możliwe jakieś cheat daye albo cheat meale. Jest to, myślę, taki slang internetowy. Natomiast on, no, trudno mówić o jakimś cheacie, czy o jakimś oszukiwaniu. Po prostu, jeżeli przyjmiemy taką strategię 80-20, czyli że głównie jemy zdrowo, a czasami nam się zdarzają jakieś niedoskonałości, no to jakby nie ma tutaj żadnego oszustwa, bo
jasne,
po prostu zakładamy, że tak jest.
I ja sobie wyobrażam, że to może wyglądać w ten sposób, że od poniedziałku do czwartku jemy 80-20, a w piątek jest ten cheat day, biorę cudzysłów, i wtedy hulaj dusza, piekła nie ma, jemy słodycze, fast foody i tak dalej, tak? To chyba no, tak ta strategia może
tak,
wyglądać.
Tak. No, myślę, że ona nie jest dobra i nikomu się nie sprawdzi, więc trudno ją polecać. Więc generalnie powinniśmy odżywiać się zdrowo, myśleć o tym, a czasami mogą nam się zdarzyć jakieś niedoskonałe posiłki.
Jesteśmy tylko ludźmi, więc to...
Chciałem też powiedzieć, że w gabinetach dietetycznych zdarzają nam się, może nie jakoś często, ale zdarzają się osoby z ortoreksją, czyli z taką nadmierną dbałością, jeżeli chodzi o swój sposób odżywiania. Osoby, które rezygnują z życia społecznego, z przyjemności życia codziennego, tylko po to, żeby skupić się na zdrowym odżywianiu. I jest to zaburzenie, z którym się mierzymy, więc żaden dietetyk nigdy nikomu nie poleci, żeby tak ekstremalnie, ortodoksyjnie zdrowo się odżywiać.
Poznałam taką osobę kiedyś. Rzeczywiście jest to uciążliwe dla otoczenia, bo picie tylko i wyłącznie wody, na przykład w restauracji, czy branie własnego pożywienia w każde miejsce i liczenie kalorii, no to chyba raczej nie do gabinetu dietetyka, a do gabinetu psychologa.
Albo i dietetyka.
Albo i psychologa.
I
o właśnie, pan
prawda?
Akurat łączy. To wspaniale i może takiej osobie pomóc, bo to pewnie jest podobne zaburzenie jak anoreksja, tylko ma inny charakter.
No jest zaburzeniem odżywiania. Myślę, że jednak trochę się różni, bo te osoby jednak jedzą. Czyli...
Mówiąc, że podobne, miałam na myśli, że jest to jednak zaburzenie, tak?
No
że to
tak,
jest jakaś
tak,
dysfunkcja.
To na pewno, mhm. Tak. Natomiast ono jest trudne, żeby zdać sobie sprawę z tego zaburzenia, prawda? Bo większość osób, które charakteryzują się taką nadmierną dbałością o swój sposób odżywiania, traktuje inne osoby jako właśnie takie, które nie dbają. Więc jeżeli my coś robimy perfekcyjnie i najlepiej, no to trudno dostrzec w tym jakieś nieprawidłowości. To raczej większość ludzi ma problem, bo nie je tak dobrze jak my. Więc no to naprawdę musi już dać w kość takiej osobie, żeby ona próbowała jakoś to zmienić. Więc tak jak mówię, takie osoby trafiają do gabinetów, ale nie często.
A czy często trafiają do gabinetu osoby, które eksperymentowały z tak zwanymi monodietami, które są bardzo popularne? Internet jest zalany różnymi radami. Albo keto dieta, albo dieta roślinna, albo jeszcze jakaś inna. I rzeczywiście chudnie się czasami na tych dietach, a potem... Jest kłopot, tak?
Znaczy... Jest i nie ma. To znaczy, myślę, że w naszych gabinetach bardzo rzadko zdarzają się osoby, które nie mają doświadczenia w jakimkolwiek stosowaniu diet. Większość osób, które trafiają do gabinetów dietetyków, to są osoby, które po prostu no, stosowały diety, ale nie przyniosły one takich rezultatów, jakie te osoby chciałyby uzyskać. Więc ta prośba o pomoc jest już uwarunkowana jakimś niepowodzeniem wcześniejszym. po prostu mnogość diet, mody, pojawienie się co chwilę jakiś guru zdrowego odżywiania. Możemy kiedyś się umówić nawet na takie spotkanie i porozmawiać sobie o historii dietetyki. Jak to było, kiedy się zaczęło, prawda?
Bardzo
ciekawy
temat.
Jakie były pierwsze próby, jak prezydenci amerykańscy nawet brali udział w eksperymentach pana Kelloga i wysyłali kał do badań organoleptycznych przez niego, żeby sprawdził, czy oni prawidłowo się odżywiają. Naprawdę jest bardzo ciekawy temat, więc odchudzanie, diety, zmiany sposobu odżywiania, jakieś nowości, mody są z nami naprawdę od setek lat i próbujemy z tego wszystkiego jakoś wybrnąć i iść zgodnie z trendem nauki i wiedzy i badań na temat zdrowia człowieka.
Ciekawa jestem bardzo, czy ta dieta, która była dietą pierwotną, bardzo się zmieniła w ciągu tych wielu lat, czy jednak one są mimo jakichś poprawek, pewnie na skutek badań naukowych, doświadczeń, czy ona się właśnie zmieniła?
Oczywiście ten nasz sposób odżywiania ewoluuje i się zmienia i dostosowuje się do naszych możliwości aktualnie, prawda? Kiedyś dieta pudełkowa była czymś niespotykanym, prawda, pewnie 100 lat temu. Natomiast dzisiaj wiele osób, które trafia do naszych gabinetów, ma już w swojej historii odchudzania dietę pudełkową, która absolutnie nie przyniosła żadnych rezultatów, ponieważ nie może ich przynieść. Więc bardzo się to wszystko zmienia, ale nadążamy za tym.
Dużo ciekawych tematów. Michał Malinowski, dietetyk kliniczny i psycholog. Bardzo dziękuję, panie Michale.
Również dziękuję.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze. Partnerem audycji jest dietetyk Michał Malinowski.